Teraźniejsza prawda numer 125. Wrzesień, październik 1949 roku. Pytania i odpowiedzi. Pytanie. Dlaczego w sprawozdaniu konwencyjnym z Los Angeles i Chicago w listopadowym wydaniu angielskiej teraźniejszej prawdy było pisane tak pochlebnie względem S.A. Cartera? Odpowiedź. W czasie, kiedy dyktowaliśmy sprawozdanie siostrze Annie Chapin przed naszym opuszczeniem Los Angeles, nie wiedzieliśmy o zboczeniu S.A. Cartera. A z powodu, że jego zwyczajem było dawanie tych samych wykładów w Chicago, jakie dawał w Los Angeles, dlatego nasz opis stosował się do jego obu usług na tych konwencjach, pomimo że do czasu pisania naszego sprawozdania usłużył tylko na jednej konwencji. Dopiero po konwencji chicagowskiej i po jego odwiedzeniu zboru w Minneapolis, dowiedzieliśmy się o jego zboczeniu. A ponieważ nie wiedzieliśmy o tym, dlatego pozostawiliśmy sprawozdanie tak, jak było podyktowane w Kalifornii. Gdybyśmy byli wiedzieli o jego zboczeniu, to nigdy nie pisalibyśmy o nim tak pochlebnie, bo jeżeli on był nowym stworzeniem, to jako przesiewacz poszedłby na wtórą śmierć. Jeśli by zaś był młodocianym świętym, to obawiamy się, że będzie albo jednym z tych, którzy umrą w wieku 100 lat, według Izajasza rozdziału 65 wersetu 20, albo jednym ze starców, którzy nie dopełnią dni tysiąclecia dobrem, ale będą zwiedzeni przez szatana podczas ostatniej próby przy końcu tysiąca lat. Gdyby S.A. Carter był człowiekiem honoru, to po odstąpieniu od posłannika Epifanii powinien był pojechać natychmiast do domu, lecz zdaje się, iż członkom wtórej śmierci lub niepoprawnym młodocianym świętym zwykle jest brak poczucia honoru. Tak powinien był uczynić, chociażby nawet zbory, do których był wysłany, zażądały jego wykładów. Zamiast tak postąpić, to on odwiedził wszystkie zbory, do których był wysłany jako pielgrzym, dając im swoje usługi. Nawet gdyby zbory przegłosowały, ażeby im służył, powinien odmówić przyjęcia naznaczenia w tych miejscowościach, do których był wysłany, po tym gdy odrzucił posłannika i świecko-misyjny ruch Epifanii. Pomimo że sam opłacał koszty pielgrzymskiej podróży, to i tak nie powinno być to powodem tak niehonorowego postąpienia. Jeśli on był nowym stworzeniem, to według listu do Żydów rozdziału 6 wersetów od 4 do 6 jest teraz członkiem wtórej śmierci, gdyż ten werset Pisma Świętego nasz pastor zacytował nam w roku 1909, gdyśmy mu powiedzieli, że jedziemy do Chicago w celu pozyskania McPhaila z powrotem do prawdy. Zacytowanie nam tego tekstu zdziwiło nas, ponieważ dotąd rozumieliśmy, że tylko ci z nowych stworzeń idą na wtórą śmierć, którzy odrzucają okup, odrzucają udział Kościoła w ofierze za grzech, lub którzy znieważają ducha łaski boskiej w ofiarowaniu im wysokiego powołania. Którykolwiek dwa z powyższych odrzuceń, albo wszystkie trzy, sprowadzają wtórą śmierć dla nowego stworzenia. Lecz w liście do Żydów w rozdziale 6 wersetach od 4 do 6 mamy pokazany jeszcze inny powód, przez który nowe stworzenia idą na wtórą śmierć, a niepoprawni młodociani święci zostają przeklętymi według Izajasza rozdziału 65 wersetu 20, którzy umrą w 100 latach, lub będą z tych, którzy będą przeklęci przy końcu tysiąca lat, gdyż nie dopełnią dni tysiąclecia dobrem. Dlatego też w imieniu Boga ostrzegamy braci przeciwko wszystkim przesiewaczom, bez różnicy czy byli nimi nowe stworzenia, czy młodociani święci. Usilnie prosimy braci wszędzie, by mieli się na ostrożności przeciwko przesiewaczom, którzy jako Azazelici starają się o potknięcie wiernych. Módlmy się za tymi, którzy są kuszeni i na próbie, ażeby mogli zwyciężyć. Pytanie opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1949 roku na stronie 79. Pytanie, czy to jest prawdą, jak niektórzy bracia w Polsce twierdzą, a także w Ameryce, że posłannik Epifanii będzie znajdował się po lewicy Pana w Królestwie? Odpowiedź, nie, takie twierdzenie jest błędne. Pismo Święte wykazuje, że nasz pastor będzie po prawicy Pana w Królestwie, lecz błędnym jest mniemać lub twierdzić, że posłannik Epifanii ma być po lewicy. Według naszego wyrozumienia Pisma Świętego, apostoł Paweł będzie po lewicy Pana, ponieważ Biblia wykazuje, że Paweł, który zajmował kierownicze stanowisko w żniwie żydowskim, będzie miał urząd pod naszym Panem, działającym przez onego sługę, nad 12 000 takich członków, którzy będą najgłówniejszymi spośród 144 000. Pozostałych 11 apostołów będzie miało urząd pod Jezusem, działającym przez onego sługę, nad pozostałymi częściami 144 000, to jest nad 11 częściami pozafiguralnej świątyni. Naszą myślą jest, że posłannik Epifanii będzie zajmował urząd po 12 apostołach w Królestwie i będzie miał urząd pod Jezusem działającym przez onego sługę, nad wielkim gronem i młodocianymi świętymi. Anioł Kościoła Laodycejskiego składa się z onego sługi i posłannika Epifanii, a ci dwaj, jako siódmy anioł z objawienia, będą trąbić w siódmą trąbę, obwieszczać prawdę, przez całe 1000 lat. Nasz pastor pod Jezusem będzie dawał stosowną prawdę 12 częściom pozafiguralnego przybytku, a posłannik Epifanii będzie dawał stosowną prawdę wielkiemu gronu i młodocianym świętym podczas tego okresu, bo trzeba pamiętać, że siódmy anioł trąbi w symboliczną trąbę przez całe 1000 lat. Wobec tego bracia, którzy stawiają posłannika Epifanii ponad 12 apostołami, są w błędzie, ponieważ każdy z apostołów będzie miał urząd nad 12 częścią pozafiguralnego przybytku, a zatem będą to wyższe urzędy od urzędu posłannika Epifanii. Dlatego prosimy braci, ażeby przestali myśleć lub nauczać błędu, że posłannik Epifanii będzie po lewicy Pana w Królestwie. Powyższe dowody wykazują, że ta odpowiedź jest prawdziwa. Słowa naszego Pana, że 12, którzy Go naśladowali, święty Paweł zajął miejsce Judasza, usiądą na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń duchowego Izraela, a przez nich sądząc lub rządząc 12 pokoleniami 1000-letniego Izraela, pokazują, iż nasz pogląd jest prawdziwy. Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28. 12 bram niebieskiego Jeruzalemu również dowodzą, że apostołowie będą przewyższali wszystkich w królestwie, oprócz naszego Pana i onego sługi. Dlatego drodzy bracia, przestańcie myśleć lub mówić, że posłannik Epifanii będzie po lewicy naszego Pana. Według powyższego przedstawienia on będzie zajmował 14 miejsce pod naszym Panem w Królestwie. Gdy przyjdziemy do tłumaczenia szczegółów z Księgi Objawienia, to podamy więcej dowodów odnośnie tego przedmiotu. Pytanie opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1949 roku na stronie 111. Pytanie, czy papież Grzegorz I, 596-604, przez wprowadzenie doktryny o mszy, był założycielem obrzydliwości spustoszenia? Odpowiedź, Ażeby odpowiedź mogła być jasną, wymaga pewnych wyjaśnień dla sprostowania kilku błędów zawartych w pytaniu. Najpierw w pytaniu zawiera się mylny pogląd, jakoby msza była obrzydliwością spustoszenia, podczas gdy nie msza, lecz papiestwo jest obrzydliwością spustoszenia. Zobacz tom trzeci, strony 187, 292, 301, 742, 971 i 2. W Księdze Daniela rozdziale 11 wersecie 31, msza jest jasno przedstawiona jako osobna i odrębna od obrzydliwości i spustoszenia. To samo można zauważyć w Księdze Daniela rozdziale 8 wersecie 13, gdzie wyrażenie przestępstwo pustoszące jest użyte na oznaczenie obrzydliwości i spustoszenia. Msza jest zatem tym plugawym błędem, który był powodem, że papiestwo stało się obrzydliwością spustoszenia. Tom trzeci, strony 301, 972, 105 i 82. Jeszcze jeden błąd zawiera się w tym pytaniu, to jest, że papież Grzegorz I, zwany Wielkim, był założycielem mszy. Msza, jako sfałszowanie wieczerzy pańskiej, jest doktryną, która uczy, że ksiądz stwarza ponownie ciało i krew Chrystusa, to znaczy, że jego człowieczeństwo jest ponownie stwarzane i ofiarowane za grzechy osób ochrzczonych, tak żywych jak i umarłych. Chociaż papież Grzegorz I częściowo opracował tę doktrynę, dodając do niej pewne błędne szczegóły, jednakowoż tę doktrynę długo nauczano przed nim, ponieważ pewne jej zarysy były już wspominane na soborze w Konstantynopolu w 381 roku. A więc msza, jak zaznaczone w Księdze Daniela rozdziale 11 wersecie 31 i rozdziale 8 wersecie 13, była już nauczana przed rokiem 539, jako datą ustanowienia obrzydliwości i spustoszenia. Stąd widzimy, że papież Grzegorz I ani nie był twórcą mszy, ani nie ustanowił obrzydliwości i spustoszenia. Obrzydliwość spustoszenia, czyli papiestwo, było ustanowione 51 lat przed nim, a msza w pewnych jej częściach była nauczana przeszło 200 lat, zanim on został papieżem. Powyższe pytanie zostało nasunięte z powodu pewnej bezimiennej gazetki rozpowszechnianej pomiędzy braćmi przez pewną osobę, będącą w prawdzie, której zdaje się, że rozumie więcej jak ów sługa, i która stara się usunąć prawdziwą datę ustanowienia obrzydliwości i spustoszenia, 539 rok, a podać rok 604. Jej głównym błędem jest pomieszanie mszy z obrzydliwością spustoszenia i zapomnienie, że msza jest obrzydliwym błędem, który uczynił papiestwo obrzydliwością spustoszenia. A gdyby nawet ta osoba miała rację, że msza jest obrzydliwością spustoszenia, to i tak jej data 604 rok byłaby błędną, bo ten rok jest datą śmierci Grzegorza, który wprowadził niektóre błędy do mszy zaraz po wyniesieniu go na papieża w roku 590. Z powyższej sprawy możemy nauczyć się pożytecznej lekcji, gdy mamy do czynienia z błądzicielami, to jest, iż musimy wziąć pod uwagę ich definicje, bo zwykle w definicjach osób błądzących kryją się błędy, a co możemy widzieć z wspomnianej gazetki, która stała się okazją tego pytania. Pytanie opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1937 roku na stronie 98. Pytanie, czy to nie dowodzi, że z powodu nauki, iż pan miewa specjalne mówcze narzędzia, te narzędzia roszczą sobie prawo, jakoby oni tylko mieli monopol na tłumaczenie, czyli objaśnianie Biblii, i dlatego zabrali wolność tłumaczenia Biblii jego ludowi? Odpowiedź, przeciwnie do zdania pytającego, Mówcze narzędzia pańskie zawsze zezwalali braciom na korzystanie z wszelkiej wolności, jakiej pragnęli używać, lecz oni także rozumieją, że gdyby bracia pozwalali sobie na taką wolność, jakiej pan nie pochwala, to byłoby dla nich szkodą. Ale nie zabraniali im tej wolności, pomimo że ta wolność jest nadużywana. Mówcze narzędzia nie roszczą sobie prawa, iż oni są jedynymi tłumaczami Biblii, i że mają na to monopol. Tylko Jezus jest tłumaczem Biblii i On ma na to monopol, czyli wyłączne prawo do tłumaczenia, czyli objaśniania Biblii, gdyż nikt inny nie może jej dobrze tłumaczyć. Tylko Barankowi było dane otwarcie tej księgi i dlatego nikt nie może jej otworzyć. Objawienie rozdział 5 wersety od 1 do 10. Przez cały wiek Pan używał mówcze narzędzia, przez które dawał swoje, a nie ich, tłumaczenia biblijne. A ktokolwiek odmawia przyjęcia nauk Jezusowych, mówionych przez te narzędzia, taki wcale nie jest nauczany przez Jezusa, a tłumaczenia, jakie taki przyjmuje z innych źródeł, są od szatana, a nie od Pana, ponieważ Jezus tłumaczy Biblię przez te narzędzia. To bynajmniej nie znaczy, że oni przez to mają monopol, Pan ma ten monopol, nie oni. Taka jest już w tym wola Pańska i tak się Jemu upodobało, ażeby używać pewnych braci w Kościele, przez których On daje swoje tłumaczenia drugim, a nie wprost ze samego tylko badania Biblii. Ile prawdy parouzyjnej otrzymał zapytujący, lub ktokolwiek inny z braci, oprócz jednego brata, z osobistego badania Biblii, bez badania pism brata Russella? Jak wiele prawdy epifanicznej otrzymał zapytujący lub ci, którzy badają tylko samą Biblię bez literatury epifanicznej? Osobiste studiowanie Biblii, podejmowane oddzielnie od tłumaczenia Jezusowego, jakie On daje przez swoje mówcze narzędzia, jest spekulacją pokazaną figuralnie w drugiej Księdze Mojżeszowej rozdziale 19 wersetach od 21 do 25. W wierszu 21 jest tam powiedziane, stąp przestrzeż lud, by snać nie przestąpili kresu, chcąc Pana widzieć, aby ich nie padło wielu. W tym miejscu, gdzie jest podany wyraz widzieć, w przekładach angielskich jest podany wyraz gaze, który znaczy wglądać, wnikać, spoglądać z zaciekawieniem. Takie wglądanie lub ciekawienie się jest spekulowaniem, którego wynikiem było narażanie się na szkodę. Wobec tego każdy musi sam za siebie zadecydować, co mu w tym względzie wypada czynić, i każdy ze szczególnych mówczych narzędzi pańskich dozwala, ażeby każdy czynił w tym wypadku, co uważa za właściwe. Wiedzą bowiem oni dobrze, że ci, którzy spekulują, tracą swoje stanowisko przed Panem, jak jest pokazane w drugiej Mojżeszowej rozdziale 19 wersetach od 21 do 25. Czy to jest czynione z pychy, zazdrości lub nieświadomości, to próby to wykażą zależnie od tych warunków. Rozumie się, że ci wyraziciele pańscy, jako jego mówcze narzędzia, zawsze mieli spór z ludźmi o te przywileje. To jest ta wolność tych przeciwników. W czwartej księdze Mojżeszowej w rozdziale 12 jest podany opis, jak Maria i Aaron sprzeciwili się Mojżeszowi i co z tego wynikło. A więc niechaj każdy używa takiej wolności w tym względzie, jakiej sobie życzy, gdyż odpowie za nią przed Panem. Każdy z mówczych narzędzi Pana był dalekim od tego, by zabraniać komukolwiek wykonywania takiej wolności, jakiej by sobie ktoś życzył. Ale jak już zaznaczyliśmy powyżej, iż tacy odpowiedzą przed Panem, jeżeli by nadużywali swojej wolności, czyniąc to ze swawoli. Wierni zgodnie ze swoją wolnością zawsze uważali, że należy przyjąć Jezusa Chrystusa jako tłumacza czy wykładnika Pisma Świętego, mówiącego do nich przez jego specjalnych ustnych wyrazicieli. Niestety, pycha lub zazdrość niektórych osób zwykle jest przeszkodą do zastosowania się do odpowiednich zarządzeń pańskich. Pytanie opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1940 roku na stronie 12 i z 1949 roku na stronach od 47 do 48.